Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Witam po przerwie wielkanocnej. Mam nadzieję, że wszyscy przeżyli te święta. W sensie, ci co nie przeżyli, już nie żyją. W związku z tym, no, przykro mi bardzo, nie oglądają tego programu oraz nie mogą dalej bawić się na naszych łąkach rozkwieconych, które są coraz bardziej rozkwiecone, gdyż po prostu przyszła wiosna. Kwiecień, plecień, kosz przeplata, trochę zimy, trochę lata oraz martwiał garstwo. Są dwa przysłowia, które wstają w gardle klimatystom, jak doskonale wiecie, gdyż pokazują, że zmiany pogody, nie klimatu, ale pogody w miesiącu marcu oraz kwietniu są czymś najnormalniejszym na świecie i często bywało tak, że w marcu było bardzo ciepło, w kwietniu było bardzo zimno, a w maju jeszcze padał śnieg na początku maja. Tak było parę lat temu u mnie na wsi przynajmniej. Nie wiem jak u was. Wracając do tematu święta za nami. Ważne święta, ale o tym pisałem w notatce specjalnej dla was, wyjaśniającej dlaczego w święta nie będziemy pastwili się nad naszymi przygłupami, zwanymi w nie wiem czemu politykami. Święta za nami i wydarzyło się parę rzeczy, na których warto pochylić. Przede wszystkim podejrzewam, że interesuje was oraz denerwuje sytuacja związana tak z nimi. Jak zwykle w sytuacji, w której pojawia się ten klip, on pojawia się bardzo rzadko, gdyż jest na specjalną okazję, on przedpowiada sytuację albo opowiada o sytuacji, w której wydarzyło się coś grubego. No i wydarzyło się coś grubego na terenie Gazy. Polski wolontariusz razem z wolontariuszami z innych państw, z Anglii, Australii, jeszcze ktoś jeszcze był. Widziałem tylko paszporty 3, w związku z tym nie zagłębiałem się w to jeszcze, kto zginął poza tymi trzema osobami. Istotny był bowiem nasz obywatel. I on zginął, gdyż wojsko izraelskie, jak to ma w zwyczaju, a jest wiele materiałów wideo pokazujących, że ma to w zwyczaju, lubi sobie czas od czasu zbombardować, nawet dość często lubi to robić, zbombardować sobie niewinnych ludzi. Często są to cywile, najczęściej są to cywile, w 99% są to cywile, że sobie idą, nagle coś wybucha, bo dron sobie przeleciał, stwierdził, a po co nie są tam gdzieś idą, przecież nie muszą iść, mogą sobie poleżeć. No i część z nich leży, część udziela się dalej, biegając, albo idąc sobie do przodu, chcąc się wydostać ze strefy ognia i nawet kiedy odejdą kilkaset metrów i tak ten dron wraca i rozwala wszystkich po kolei, nie patrząc na to, że są nieuzbrojeni, nie mają żadnych złych zamiarów, są u siebie w domu tak naprawdę. To jest standardowa procedura chyba wojska izraelskiego, która jak wiemy jest najbardziej humanitarną armią świata, jak przynajmniej mówił jeden pan z takimi długimi włosami z boku parę miesięcy, nawet nie wiem czy miesięcy, może to było dawniej, dawno, bardzo w telewizji polskiej, tak powiedział, że to jest najbardziej humanitarna armia świata. No więc padło tym razem na ludzi związanych, uwaga, z Sorosem, bo ta instytucja charytatywna, która została zbombardowana, to są ludzie z Sorosa. Nie mam nic do tego, pomagają na miejscu. Nie że tego, jakie jest tło w ogóle tej całej sytuacji związanej ze sponsorowaniem tego typu organizacji. W tym przypadku faktycznie chłopak z Polski pomagał dowozić żywność do ludzi odciętych od, przypominam, dobrych kilku miesięcy, bo to teraz minie pół roku, od kiedy to Izrael zaatakował Gazę. Ja wiem, najpierw zaatakował Hamas. O Chryste Panie, to już z tych nagrań hamasowych początkowych nic nie zostało, bo to było parę osób, które zostały źle potraktowane przez Hamas faktycznie, a w efekcie zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób, już mnóstwo dzieci, starców kobiet i dzieci zawsze wzruszają, więc o tym mówię, że giną tacy ludzie. Zginęła też masa innych ludzi niepowiązanych w większości z Hamasem, tak ten chłopak z Polski, który pojechał tam pomagać ludziom przeżyć okupację izraelską. No i w sumie nic by się nie stało tak naprawdę, no bo co mogło się stać? No, kiedy doszły do mnie informacje o tym, coś jakiego się wydarzyło, stwierdziłem, no i co dalej będzie? No za chwilę będzie tak, że to się okaże wina Polaków, generalnie, że wysłali kogokolwiek w strefę, w której rządzą terroryści chodzą po ulicach, terroryści leżą na ulicach między kwiatami, między klębami. W piwnicach, oczywiście w wszystkich piwnicach tam to są oczywiście bazy Hamasu. I stwierdziłem, zaraz będziemy za to przepraszać. No jak się okazało, się myliłem. Nie musimy przepraszać, bo nikt nie powiedział sobie przepraszam w tej sytuacji. W chwili, kiedy wszyscy zastanawiają się, jak zareaguje Izrael, Izrael zareagował błyskawicznie. Ambasador Izraela wystąpił na Twitterze i w ramach przeprosin zasugerował, że plac został antysemitami. Nawet nie zasugerował, tylko stwierdził po prostu wprost, że co z tego, że gdzieś tam u nas coś tam spadło na jakiegoś typa z Polski, z Anglii, z USA, z Australii, whatever, nieważne na kogo to spadło i co to było, też nie interesujcie się za bardzo. Ważne jest, że w Polsce Grzegorz Braun zgasił świecę w chanukową. Kurde, pomyślałem sobie, no dobra. Ciekawe, jak na to zareagują nasi politycy, bo przecież samo to, że zginął nasz obywatel gdzieś za granicą, nikogo nie wzrusza, ale to od lat nikogo nie wzrusza. Przypominam, że jeszcze chyba za poprzedniego PiSu, za pierwszego PiSu w Afganistanie porwano polskiego inżyniera i oczekiwano okupu za niego. Wtedy chyba Sikorski był ministrem spraw zagranicznych, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, ale tak chyba było, że to był ten okres. No i nikogo to nie zainteresowało. W finale inżynier po prostu poszedł do piachu. Okej, okay, tak się przejmują polskie władze polskimi obywatelami. Było parę jeszcze innych takich sytuacji, kiedy po prostu Polakami nikt się nie przejmował. Przypominam zresztą do Gazy wracając, że w czasie, kiedy wybuchła sytuacja w Gazie, dowiedziałem się o tym, że w Gazie znajduje się kilkudziesięciu obywateli polskich. Obywateli polskich było istotne, bo to mówiłem zawsze, to byli obywatele polscy, nie Polacy, ale obywatele polscy, czyli pochodzili w Polsce, studia, mają rodziny itd., itd. Każde poważne państwo chroni swoich obywateli. Jeżeli dajesz komuś paszport, to jest po prostu święta rzecz. Paszport zmusza cię do tego, żeby się nim opiekować, jak jest w tarapatach, tak? Oczywiście my Polacy wiemy, że jak jesteśmy za granicą i wpadamy w tarapaty, to nie udajemy się nigdy do placówek konsularnych, bo tam nikt nam nie pomoże. Mam takie doświadczenie osobiste, fakt, że sprzed... jest blisko 30 lat i wtedy nikt mi nie pomógł kompletnie. Jakiś nie bezdomny. Imigrant w Szwajcarii pomógł mi, kiedy się dowiedział o tym, dlaczego jestem w złej sytuacji. A później, jak usłyszał o tym konduktor jednego z pociągów, że polska ambasada spuściła mnie po brzydwie po prostu, bo zostałem ukradziony, nie miałem pieniędzy, to ten konduktor kupił mi bilet, że sobie pojechał w ogóle z tej Szwajcarii w cholerę, bo nikt mnie nie chciał. Także polskie placówki konsularne, nie wiem, być może teraz coś bardzo wszystko zmieniło, bo wiemy doskonale, że wizy, wszystko jest o wiele prostsze, czasy się zmieniły, komputery się zmieniły, wszystko jest nieprawdopodobnie rewelacyjnie lepiej. No więc wtedy też państwo polskie się nie zainteresowało tymi polskimi obywatelami i gdybym nie zrobił rozpierduchy w internecie, to pan Jabłoński, który później jakiś, a Jezus, on o mnie wypisywał i mówił różnym ludziom, których myślał, że ja nie znam, ja ich znałem, później powtarzali rzeczy o mnie takie, że pomyślałem sobie, niezły koleś jest, niezły. Jeżeli on to wymyśla na poczekaniu, to po prostu powinien pisać jakieś książki, nie wiem, szpiegowskie najlepiej, bo oczywiście byłem ruskim agentem, żydowskim agentem, angielskim agentem, generalnie agentem byłem. Więc pan Jabłoński zamiast zajmować się wyciąganiem polskich obywateli z Gazy, zajmował się łażeniem po ludziach i gadaniu o tym, że jestem złym człowiekiem. W finale się udało tych ludzi ściągnąć, ale to pokazuje, jakie podejście ma państwo polskie do polskich obywateli. Do obywateli, tak? Nie do Polaków, tylko do obywateli polskich, bo każdy jest obywatelem polskim, jak ma dowód, paszport, to są obywatele polscy i Polska powinna o nich dbać. Ale o czym mówimy? Przecież 10 kwietnia 2010 roku w Rosji zginęło mnóstwo Polaków. Jednego dnia, po prostu o jednej godzinie, minucie, nagle spadł samolot nad Smoleńskiem i wtedy zginęło mnóstwo Polaków, blisko setka łącznie, licząc z tymi, z obsługą pogodową. I co? I nic się nie stało. No nic się nie stało, wtedy przecież oddaliśmy śledztwo Rosji. Widzieliśmy, nie, my tego nie dotykamy, nie, po prostu, no to się wydarzyło, ale my nie chcemy za tym wiedzieć w ogóle. To lepiej, żeby się to nie wydarzyło, w związku z tym nie chcemy za tym wiedzieć, w związku z tym oddajemy śledztwo Rosji, żeby Rosja sobie wyciągnęła jakieś wnioski ze swojego śledztwa i powiedziała, co się stało właściwie, tak? Ale sprawą tego ambasadora ktoś się powinien chyba zająć, tak? I też nie oczekiwałem za bardzo, żeby się ktoś miał tym zająć. I chyba miałem rację, gdyż przez pierwszy dzień, po tym jak pan ambasador powiedział, że tam ktoś zginął od was, mam was gdzieś. Chanukowa świeca, rozumiecie? Chanukowych świec nie można gasić, jak się gasi, to wtedy ktoś u nas ginie. W sumie to wyglądało, jakby to była zemsta za chanukowe świece, zgaszone przez Grzegorza Brauna. No ale okej. Po dniu, ponad całym dniu, odezwał się pan Donald Tusk, premier dzisiejszy Polski. I co powiedział? Powiedział, ej chłopaku, do tego ambasadora. I panie Netanyahu też nie zalinkował, i żeby nie dowiedzieli, że cokolwiek pisze na nich, tak? Nie robcie takich rzeczy, nie mówcie w taki sposób tych rzeczy, bo ludzie mi się w Polsce denerwują i w sumie to bardzo nimi jest z waszej strony. Jest tak, że w domyśle opiszcie to jakoś inaczej i czekam, aż opiszecie. Tego nie pisał, że czeka, ale generalnie tak... moglibyście się lepiej postarać, żeby tak nie denerwować Polaków. Jak na tą sytuację zareagowały inne kraje? Australijski premier wyszedł od razu i powiedział, ej, okej, dobra, zdarza się, shit happens, ale odszkodowanie chyba jakiegoś człowieka, tak? bo się należy dla naszego obywatela. W BBC odbyły się jakieś programy, w których po prostu jechano po Izraelu jak po burej kobyle, mówiąc, że po prostu odszkodowania, skandal, nie można humanitarnych organizacji bombardować. Na cały świat, czyli te kraje, w których po prostu zginęli ci ludzie, z których pochodzili zginięci tam ludzie, normalnie postawił sprawę. Ej, to jest skandal, oczekujemy przeprosin i hajsu dla rodzin, tak? Ale jakiego hajsu dla rodzin? Pomyślał taki przeciętny Polak, który pamięta swoje przewodowa. Przewodowa, w którym spadła rakieta. Nasze władze od razu powiedziały, że to była ruska rakieta. W finale się okazało, że to była ukraińska rakieta. A jak się okazało, że to była ukraińska rakieta, to nikt nie wpada pomysł na to, żeby powiedzieć Ukraińcom, ej chłopaki, oczywiście pomagamy wam, tak? No, robimy dla was wszystko, co możemy, nawet więcej niż powinniśmy. A czy to, że robimy tego więcej niż powinniśmy, to do nas nie dociera ciągle, bo ci tutaj od Platformy znów robią to samo, co robił PiS. Może trochę ciszej, ale jednak. Nikt na to nie wpadł kompletnie. Nikt nie pojechał, nie zaprosił tych ludzi z przewodowa, rodzin, nie było żadnego odszkodowań, przynajmniej nie było tym głośno, być może po cichu to zrobione, rozumiem, że taka sytuacja powinna być głośna dość, a tymczasem nic o tym nie było słychać. Przecież nie przyjechał tutaj do nas pan Zeleński, żeby powiedzieć, no sorry bitch, no po prostu coś spadło, no nasze, no słaba sytuacja, ale wiecie, mamy wojnę, tak? Nic kompletnie, w przewodowie też się nie zajęto polskimi obywatelami, którzy zostali tam zbombardowani, więc jak przeciętny Polak mógł przypuszczać, że ktokolwiek wystąpi jakieś odszkodowanie? Przecież to jest bez sensu. A czy bez sensu była reakcja Andrzeja Dudy, który przez pierwsze kilka dni w ogóle milczał, a w końcu jak się odezwał, nagle stwierdził, że no to trzeba przyznać, że ten ambasador Izraela, który jest w Polsce, no nie jest ambasadorem naszych marzeń, powiedział pan Duda. Panie Duda, pan jest pieprzonym prezydentem. Do prezydenta należą na przykład takie rzeczy, jak wydalanie ludzi z kraju, tak? Jeżeli ten człowiek, ten ambasador Izraela jest, no, nie na rękę wam, no to się w takim razie dzwoni do Tel Awiwu i mówi tak, ej, przepraszam, do Jerozolimy, bo przenieśli stolicę z Tel Awiwu do Jerozolimy. O Chryste, to jest grubsza historia, ale nie na ten program. Dzwoni się do Jeruzalem, prosi się pana Netanjahu do telefonu i mówi tak, chłopaku, wypadł z tym kolesiem z baru, po prostu, bo on nam robi podgórkę, naszym wspólnym interesom robi podgórkę. Nic takiego się nie wydarzyło. Ten gość dalej sobie siedzi w Polsce, mimo że minęło już kilka dni o sytuacji, której opowiadamy, i nikt nie wpadł na to, że można by go wydalić. Tymczasem, jeżeli pomyślimy sobie, że na przykład nasz ambasador w Izraelu mógłby na przykład zadziałać, no, wyręczając Dudę, bo na rozkaz Dudy, bo na rozkaz premiera, pójść do Netanjahu, no to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, pewnie większość z was tak, że no, nie może pójść ambasador z Polski w Izraelu do nikogo, bo go tam nie ma. Bo od czasów, kiedy nasz ambasador został zaatakowany na ulicy, opluty, no i troszeczkę tak źle potraktowany, został wydalony z Izraela, a teraz się wydalił do Waszyngtonu. To jest pan Magierowski, który w tej chwili robi karierę w Waszyngtonie, a my ciągle nie mamy izraelskiego ambasadora, w sensie ambasadora w Izraelu. I tak to wygląda. Czyli tak, my nie możemy wydalić od siebie ambasadora Izraela, nie wiadomo dlaczego, mimo że on systematycznie, bo to nie jest jedna sytuacja związana z tym akurat z incydentem, tak to nazwijmy, która powoduje, że ten ktoś powinien od nas wylecieć. Nie. Te sytuacje są mnożliwe strasznie. One się mnożą po prostu jak króliki, które robią sobie dobrze w różnych sytuacjach, w których może być im dobrze, cieplej, whatever. Ten facet od lat, od kiedy tutaj jest, systematycznie atakuje Polskę. I to tym mówimy w tym programie i u siebie na Twitterze o tym pisze od dobrych kilku lat. I co? I nic. Opluwa Polaków, atakuje Polskę, opowiada jakieś brednie na temat Polski. To, że pochodzi z Rosji jest najmniejszym problemem, chociaż parę osób podejrzewa, że on po prostu urodził się w Rosji. No i co z tego? Wielu Polaków rodziło się w Rosji. W sensie w Rosji, takiej późniejszej Rosji, kiedy to ta Rosja zajęła tereny Polski. Nie o to chodzi. Sytuacja, w której państwo polskie potrafi spacyfikować staruszkę handlującą, nie wiem, kalarepą albo rzepą na ulicy, bo sobie gdzieś znalazła, u siebie w ziemi wykopała, chce zarobić parę pieniędzy. To państwo polskie wysyła siły policyjne, żeby ją po prostu źle potraktować i żeby nie sprzedawała kalarepy na ulicy. Ale państwo polskie jest silne tylko i wyłącznie w stosunku do osób słabych, czyli swoich obywateli. Znaczy nie wszystkich, obywateli, którzy są dobrze ustawieni, o czym zaraz, mogą tutaj żyć jak pączki w maśle i nikt im nic nie zrobi. Tyle, że ile na naszym podwórku, w środku, w Polsce, w naszym małym imperium, my to rozumiemy, także jesteśmy nierówni, nie ma równości w Polsce. Są biedni, są bogaci, ci bogaci mają lepiej, chociaż nie wszyscy, bo jeżeli taki bogaty podpadnie komuś z władzy, to może być mniej bogaty za chwilę, albo być biedny wręcz, także to nie o to chodzi, ale tutaj w Polsce, jak to się wszystko dzieje, to są rozgrywki między nami. My się zgadzamy na to, tak? Ale w sytuacji, kiedy w taki sam sposób zachowujemy się w stosunku do obcych mocarstw, Niemców, Ukraińców, nie no, ruskich, to my po prostu jedziemy tak, że wgniatamy ziemię. To wiemy o tym doskonale. Izraela. Pomyślcie sobie, jaki my wizerunek mamy na świecie. Przecież dziwne, że po tym incydencie dowolna ambasada, nie na przykład Bangladeszu albo Zimbabwe, nie wystąpiła z jakimś apelem do Polaków poniżającym, atakującym, wiedząc, że nic za to kompletnie nie grozi, bo nikt nas nie szanuje po prostu i taka jest prawda. Dobra, przechodzimy do rzeczy istotniejszych niż zaszłość. Składam kondolencje rodzinie zabitego. Przykre, jak zawsze w takich sytuacjach, za tydzień nikt nie będzie o nim pamiętał. Jakieś takie mam przekonanie głębokie, że jego nazwisko zniknie gdzieś za chwilę z obiegu medialnego i nikt za tydzień czy za dwa nie będzie wiedział, kim właściwie był ten człowiek. Cześć jego pamięci, robił dobrą robotę, już nie będzie robił, bo Izrael kilkukrotnie atakował ten sam konwój. Ci, którzy przeżyli, wydostając się z pojazdów, byli tak ci cywile palestyńscy, o czym mówiłem wcześniej, dobijani systematycznie. Bardzo celnym ostrzałem. I teraz tak, Amerykanie powiedzieli, że to nie wiadomo, czy to Izrael, bo wiadomo, że po prostu kurwa, w Gazie. Palestyńczycy latają sobie dronami bojowymi i strzelają do swoich ludzi. Do tych rzeczy, którzy im zupę dają. Tak, tak, na pewno. Śledztwo teraz będzie trwało, bo teraz to nie jest takie pewne, bo na początku było pewne, bo się przyznali, teraz już się nie przyznają. Szczęśliwie całą tą sytuację ogarniają inne państwa niż Polska, czyli Anglia, Australia. I to one pewnie to śledztwo doprowadzą do końca, żeby pieniądze trafiły do rodzin osób, które tam zginęły. Bo nasze państwo nie ma co liczyć. Wspomniałem o tym, że ludzie w Polsce bogaci, dobrze sobie żyją. Jeżeli są dobrze ustawieni, żyją sobie jeszcze lepiej. Za chwilę będą wybory samorządowe. I w tych wyborach startuje wiele osób, które po prostu no, tak pokazują się z jak najlepszej strony. Jeden z nich to jest lekarz. Ja sobie zapisałem jego nazwisko, bo to jest ciekawa sprawa. U mnie tutaj zaraz to się wydarzyło niedaleko stąd. Paweł Dilis, to jest gość mieszkający w Warszawie, lekarz w ogóle, żeby było śmieszniej, kandydujący w wyborach samorządowych. No więc ten lekarz jakiś czas temu, jadąc tutaj nieopodal mnie, przejechał rowerzystę. Przejechał go dość potężnie, gdyż gość trafił do szpitala. Co ciekawe, ten lekarz, ten pan ze zdjęcia w tej chwili, nie chciał wzywać żadnej pomocy, żadnej policji, niczego, żadnych karetek, po prostu no, rozwiążą sprawę między sobą. No niestety chłopak był w takim stanie, że musiała go przyjechać karetka, przyjechała policja, spisała zeznania, no i wlepiła typowi mandat. No i byście powiedzieli, no i co z tego, no wlepili mandat, zapłacił z głowy. No więc właśnie nie. No więc właśnie nie, gdyż gość po jakimś czasie przypomniał sobie, że chyba jednak nie jechał tym samochodem prawdopodobnie, albo to nie jest jego wina i poszedł do sądu, żeby anulowano mu ten mandat, gdyż on jest niewinny. No i sąd uznał, że jednak jest winny i nie anulował mandatu, w związku z tym musiał go dalej zapłacić, tyle że chłopak jest sprytny. I teraz dochodzę do sedna i do końcówki tej historii. Chłop napisał do swojej ofiary takie pismo przedsądowe, że jeśli ten chłopak mu nie zapłaci 20 parę tysięcy, czy 30 parę tysięcy, ale jakieś po prostu dziesiątki tysięcy wchodzą w grę, za uszkodzenie samochodu, to on wytoczył mu proces. Takie pismo wysłał. Chłopak to olał, bo ja też bym olał, po prostu tego olałem pismo od hałabały i tu pewnie ten chłopak może też zaliczyć zdziwienie, kiedy to pójdzie dalej, gdyż przede wszystkim policja ustaliła winę tego lekarza. Po drugie, ten lekarz jeździ całkiem nowym Volvo XC90. Duża, droga fura. Całkiem nowym samochodem, więc prawdopodobnie powinien mieć jakieś OC i AC ubezpieczenie, tak? W związku z tym prawdopodobnie dostał z ubezpieczenia kasę. Pewnie nie taką, bo ten rower musiał być z betonu, żeby uszkodzić samochód na 20 parę tysięcy. Chociaż teraz lusterko kosztuje parę tysięcy. Być może, nie, urwał mu się wszystkie lusterka, przednie, tylnie, w samochodzie. Coś jeszcze mu się trwało. Suma spora, tak? Tyle, że ten gość najprawdopodobniej, wszystko to wskazuje, dostał ubezpieczenie za swój samochód, bo opłacał ubezpieczenie. I teraz chcę jeszcze wyłudzić od swojej ofiary, która zgodnie z prawem, bo policja oraz pogotowie potwierdziły, że to nie była jego wina, jechał sobie, a niezgodnie z prawem jadący lekarz chce od niego wydoić kasę. Ten gość, dlaczego to mówię, gdyż ten gość startuje w wyborach samorządowych. Uwaga, z Ursusa warszawskiego. Także jak go zobaczycie na listach, to wiecie o tym, z kim macie do czynienia. Jeżeli ktoś robi takie sytuacje, chyba nie jest godny zaufania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Być może się mylę, ale moim zdaniem nie. że konsultacja z zakresu medycyny estetycznej. A nie, to inna pani. Nie, tak, on pasuje przy medycynie estetycznej. Chryste panie. No dobra, skoro jesteśmy w sytuacjach takich związanych z wyborami samorządowymi, jak dobrze wiecie, ja od poprzednich wyborów nie reklamuję żadnych partii w ogóle, w sensie nie hejtuję, nie reklamuję, bo mam tego głęboko w nosie, nie chodzę na wybory, w związku z tym nie będę robił reklamy żadnej partii, ale to jest sytuacja ponadpartyjna z Warszawy, która w takim oczęciu zwiera wiele sytuacji, które na przestrzeni ostatnich dekad wydawały się patologiczne i zostały odsunięte z naszej rzeczywistości, gdyż afera reprywatyzacyjna w Warszawie była dawno i minęła. Nikt o niej nie mówi, tak? No więc, jeżeli pamiętacie, o co chodziło, to tam można wtedy było sobie kupić kamienicę za złotówkę, jak się miało, 150 lat i było się na przykład, nie wiem, Żydem, tak? W sensie, no to wtedy kupowaliście sobie za darmochę kamienicę w Warszawie. No więc ta sytuacja ma, okazuje się, swój dalszy ciąg i, znaczy, nawet nie chodzi o kamienicę, ale ci sami ludzie, którzy wtedy powinni pójść siedzieć, ciągle operują w Warszawie, po prostu na pełnym luzie. To jest temat, który zdobyłem w tym tygodniu od człowieka, który, uwaga, od blisko 40 lat stara się odzyskać własność swoich przodków, znajdującą się na terenie Warszawy. To jest jakaś taka była fabryczka przedwojenna, nie za duża, nie za mała, nie jakiś wielki kolos typu, nie wiem, Żerań, ale też nie jakaś budka do naprawy bucików, skarpetek czy pasków, nie, nic z tych rzeczy. Niezależnie od tego, czy to jest duże, czy to jest małe. W 1989 roku zgłosiła się rodzina tego człowieka, z którym rozmawiałem, do miasta, żeby odzyskać, bo przecież wolność. Nowa Polska, państwo prawa, wszyscy żyjemy w wspólnym domu, nie siedź, nie leż, nie czekaj, pomóż, tak? No to stwierdził, no to pomogę, tak? No to odzyskam właśnie swoich przodków. Pisma, które wysyłane były systematycznie przez kilka lat wtedy, były kompletnie olewane przez państwo. Ale to takie państwo wtedy było niepoważne, nie było komputerów, może nie było komu odpisać, w związku z tym dopiero po blisko dekadzie udało się temu człowiekowi uzyskać od Warszawy informację, bo po dekadzie blisko się odezwało miasto Warszawa, że no tak, tutaj faktycznie jest pewien problem z tą nieruchomością, która już przez ileś tam x lat była użytkowana przez innych ludzi kompletnie, bo po komunie to zostało przekazane firmie, która operuje na tym terenie i ona sobie przez te całe lata zarabia na tym pieniądze. No więc miasto stwierdziło, że ola Boga, no faktycznie, mamy problem, bo jak spojrzeć nawet na ustawy bierutowskie, które wywłaszczały ludzi z ich własności, jak komunizm, socjalizm przyszedł do Polski w 1945, to było niezgodnie z ustawami Bieruta robione. To jest bardzo popularną sytuacją, bo to, że tych ustaw Bieruta nie przestrzegano, jest większość spraw, jakie je znam, dotyczące nieruchomości przedwojennych, właśnie tak wyglądają, że były niezgodne nawet z prawem komunistycznym. Tak? No i chłop się ucieszył razem z rodziną. Kurwa, odzyskujemy fabrykę, będzie fajnie. Minęła dekada, bo to był początek wieku, my mamy rok 2013, zaczynają się jakieś dokumenty pojawiać, że tutaj już nie można tego odzyskać, tutaj mieszkają jacyś ludzie, których nie można wywłaszczyć, ale generalnie to jest sytuacja patowa bardzo, bo Urząd Miejski no, nie jest w stanie stwierdzić, czy to można oddać, czy nie oddać, rozumiecie, mija 20 lat, tam operuje firma zrobiąca hajs na tej fabryce małej. Miasto nic nie wie, co z tym zrobić. No i wreszcie, uwaga, mija 30 lat, mamy rok 2023. No i jest kolejne podejście do tego, żeby odzyskać tą fabrykę. I tu, uwaga, ludzie dowiadują się, że niestety nie mogą jej odzyskać, chociaż mają pełne prawo do niej, gdyż ta fabryka jest wynajmowana w firmie X. Dowiadują się o tym 24 grudnia 2023 roku, o tym, że wynajem niestety nie pozwala na oddanie fabryki, po czym dostają dokumentację pełną tej fabryki i tam znajdują pismo polityka warszawskiego, samorządowca, burmistrza, który informuje w tym takim dopisku do dokumentów, że wiecie co, wydajcie tą decyzję, że niestety nie możemy oddać, gdyż 20 tutaj wynajmowane jest, przed 31 grudnia, bo wtedy kończy się najem. I dosłownie tak się właśnie stało. 31 grudnia najem tej firmy, która najmowała przez całe lata, się kończył, ale wyrok, decyzja ratusza warszawskiego została wysłana i zapadła na dosłownie parę dni przed końcem tego najmu. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo firma, o której mówię, to jest firma, której w tym całym procederze doradza człowiek świetnie znany z tej afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Był jednym z głównych oskarżonych, nie został nigdy skazany i on dalej doradza tego typu firmom, jak omijać prawo i co robić w urzędach, żeby dalej móc sobie użytkować rzeczy, które do nich nie należą. To jest jedno. Z drugiej strony, decyzje o tym, żeby tak było, a nie inaczej, zapadły nie u Rafała Trzaskowskiego bezpośrednio, nie, tylko u jednego z polityków zajmujących się właśnie gospodarką miejską, u wojewody pisowskiego, i ten pan jest z PiS-u. Teraz powiedzcie, jaka różnica, na kogo będzie głosować, czy na PO, na PiS, czy na PiS, skoro oni ze sobą świetnie koegzystują od kurwa dekad. Wszędzie. W Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Białymstoku, do którego się wybiera zresztą jutro, w Gdańsku, w Poznaniu, wszędzie po prostu, tak? I to nie jest tak, że oni po prostu się nienawidzą. Oni sobie ze sobą imprezują, piją ze sobą, robią sobie deale, mają te swoje pieniądze z różnych tych partyjnych synekur, bo sobie rozdają wzajemnie, PiS, PO, whatever, jesteś naszym człowiekiem, damy ci robotę. Co się może w tym kraju zmienić, będziemy dalej, jeżeli nie ja, my będziemy głosować na te dwa ugrupowania? No nic po prostu. No jeszcze z SLD. SLD, którego już nie ma, bo stare SLD wymarło. W Rzeszowie zdaje się, czy gdzieś tam na Podkarpaciu, rozmawiałem z kimś ostatnio, rządzi stare, dobre SLD i to są normalni ludzie, z którymi się można dogadać, tak? Tyle, że stare, dobre SLD jest wypierane przez partię Razem i Nową Lewicę, której jedynym zmartwieniem jest to, co, komu, gdzie i jak wsadzić, żeby było dobrze. Pani Biejat, zdaje się, że bym sprawdził, bo tych nazw nie pamiętam. Biejat. No tak, Biejat. Pani Biejat na przykład jest kandydatką na prezydenta Warszawy. I jeżeli to mówią różne sondaże, bo ludzie mają dość Trzaskowskiego, podobno. Zdziwiony jestem, bo moim zdaniem wygra w pierwszej turze. Strzelam. Poprzednim razem byłem przekonany. W tej chwili strzelam. No więc w świetle sondaży można wywnioskować z tych sondaży, że pani Biejat, jeśli dostanie się do drugiej tury, to ludzie na nią zagłosują gremialnie, Trzaskowski pójdzie won, wek, nie będzie go. Pff, koniec z Trzaskowskim. Osobiście w to nie wierzę, ale przyjrzyjmy się pani Biejat, bo ona faktycznie ma parę fajnych pomysłów. Nie wiem jakich, powiem szczerze, bo żadnego nie znalazłem, ale słyszałem, że ma parę fajnych pomysłów. Za to, jeżeli chodzi na przykład właśnie o sprawy socjalne, reprywatyzację, to jest po prostu komuch do kwadratu. Ona sobie na przykład wymyśliła, że mieszkania socjalne powinny być budowane w centrum miasta. Rozumiecie, tam gdzie są najdroższe w place ziemi, tam gdzie może miasto zarobić po prostu miliardy złotych na sprzedaży ziemi, postawić na te miliardy mnóstwo budynków gdzieś tam, w cholerę, poza miastem albo w innych dzielnicach, to ona nie, bo muszą być równe prawa. Tak powiedziała w czasie spotkania u chyba Stanowskiego w czasie debaty prezydenckiej warszawskiej parę tygodni temu. Nie za bardzo to rozumiem, ale uwaga, jeśli posłuchamy tego.
Więc nasza oferta mieszkań warszawskich to jest oferta tak naprawdę dla klasy średniej, dla tych, którzy dzisiaj są w tej pułapce, że nie stać mnie na mieszkanie własne, często już nawet na wynajem na rynku prywatnym, za dobrze zarabiam, żeby się kwalifikować na mieszkanie komunalne.
Sprawa staje się jasna. Lewica, która przecież zawsze dba o ludzi biednych, ludzi pracy, wprost powiedziała ustami pani Biejat, tymi ustami właśnie, że nie chodzi o ludzi biednych, tylko chodzi o klasę średnią, tak? Czyli o nią, jej kolegów, jej koleżanki, jej osobopostacie towarzyszące, gdyż oni bardzo chcą mieszkać w centrum Warszawy, tam jest dużo knajpek, tam jest sympatycznie, fajnie, wszędzie blisko, tak? Czyli co? Czyli buduje mieszkania socjalne nie dla ludzi potrzebujących faktycznie mieszkań, tylko potrzebujemy dla tych, którzy potrzebują mieszkać w centrum miasta. Tak? O Chryste Panie, no i głosujcie na nią, na Trzaskowskiego i na kogo tam jeszcze. Jest taki koleś, nie wiem, z Łodzi chyba, nie wiem, przynajmniej z Łodzią związany, który z PiS-u startował, miał ostrą, super fajny początek kampanii miał i teraz go już nie widzę od paru tygodni, w związku z tym, nie wiem, umarł może, a może zeznawał, wszystko jedno. Nie zależy tego po prostu, kogo wybierzecie, będzie na pewno wesoło, bo myślę, że większość z Was idzie na te wybory samorządowe, w sensie duża część, może nie wszyscy, może nie większość, ale jednak część z Was pójdzie. Miejcie na uwadze, że ci ludzie są nienormalni. A propos tych mieszkań socjalnych, to przed świętami jeszcze, dlatego o tym nie mówiłem, bo święta nie było programu, gruchnęła wieść, w sensie lewicowi aktywiści warszawscy bardzo strasznie płakali nad tym, że Zatoka Czerwonych Świń zostanie zrównana z ziemią. To jest takie osiedle w Warszawie, bardzo ładne zresztą, trzeba przyznać, zbudowane w czasach, kiedy jeszcze budowano ładne osiedla, zbudowane w czasach, kiedy Jezus Mary, zapomniałem, komuną wróci, bo za komuny, jak się zobaczy komunistyczne osiedla, tak? To jest tak, są place zabaw wszędzie, są szkoły wszędzie. Place zabaw są na ogół po dwóch stronach bloku. W sensie jeden blok ma plac zabaw, drugi ma, każdy blok ma swój plac zabaw, tak? Są szkoły, są przedszkola, są przychodnie, tam zaplanowano wszystko, całą infrastrukturę. Te nowe osiedla, no tego nie mają, tak? Tam się przedszkola mieszczą w tych blokach, szkoły, jeżeli są, mieszczą się w tych blokach, nie ma osobnych budynków, place zabaw, no przecież bachory wrzeszczą, na cholerę komu to, że pod oknem wrzeszczą bachor. Sam mieszkałem w takim osiedlu, na Ursusie zresztą właśnie, dlatego się bardzo zainteresowałem sprawą pana z Ursusa, który tam kandyduje, i tam były nagonki na dzieci, które bawiły się na placu zabaw. Jeden idiota, bo to inaczej nie można nazwać, zaczął strzelać z wiatrówki do tych dzieci. To się źle dla niego skończyło, czy nie, to było 20 ponad lat temu, wtedy już nie było takich represji policyjnych w tej chwili, w związku z tym sąsiedzi przeszliśmy do niego i wytłumaczyliśmy mu, że wiatrówka dzieci nie, bo wpierdol, nie? Tak to kiedyś działało i zadziałało, tak? Nikt go po sądach nie ciągał. Dlaczego o tym mówię? Bo to osiedle jest fajne, jest miłe, sympatyczne, ale poleż tam nikt nie chce mieszkać na tym osiedlu, w związku z tym zostanie zburzone. I lewica bardzo płacze, że nikt tam nie chce mieszkać i on zostanie zburzony. Gdybym był działaczem partii lewicowej, tak jak na przykład SLD czy Nowa Lewica, która ma uj pieniędzy, bo dostaje z dotacji, to bym wykupił to osiedle, tak? Może nie wystarcza z tych dotacji, ale to nie są aż tak duże pieniądze, żeby z dotacji nie można było kupić. By poświęcili całe dotacje roczne, nie wiem, dwuroczne, trzyletnie, pięcioletnie na to, żeby wykupić to osiedle i zrobić tam właśnie budynki socjalne, tak? Bo tak powinna działać lewica. To jest jedno. Drugie, co jest o wiele bardziej, myślę, interesujące w tej sytuacji, to jest, tak, oczywiście przejdziemy do śladu węglowego i ekologii, że uwielbiam ten temat. Ci ludzie płaczą nad tym, że te budynki ponoć nie spełniają standardów współczesnych, w związku z tym muszą być wyburzone i na miejsce tych budynków, w których ich zdaniem można spokojnie ciągle mieszkać, powstaną nowe budynki spełniające normy, które będą o wiele bardziej ciekawe dla ludzi, którzy chcą kupić mieszkania za ciężkie pieniądze. Ale nie w tym rzecz, za ciężkie pieniądze. Przecież lewica garduje razem z klimatystami i razem z PiS-em. Znaczy PiS teraz już nie garduje, bo teraz jest w opozycji, w związku z tym zapomniał się, że Zielony Ład wprowadzał on. Z Platformą, ze wszystkimi tymi lewackimi ugrupowaniami za tym, żeby ludzie ocieplali domy. A na tym właśnie polega problem z tym przymusowym ociepleniem domu, że nikogo na to nie będzie stać. I domy będą musiały być burzone, bo nie będą spełniały norm. W sensie sprzedawane za bezcen, później burzone, bo nie będą spełniały norm. Bo nikomu, jak sobie już kupi taki dom za bezcen, nie będzie się pasował remontować jakiejś starej chaty, tylko postawi nową, spełniającą normy, tak? Więc dlaczego ci lewacy jak strasznie płaczą nad osiedlem, które idzie do wyburzenia? Jednym, w Warszawie. Nie w centrum, co ciekawe, i płaczą jednak. Skoro do wyburzenia ma pójść w Polsce dobre kilka milionów domów, podejrzewam, w najbliższym czasie. Hello, lewico, halo, jak to wytłumaczyć? Może byście się tak, nie wiem, skupili na chwilę na mnie i byście odpowiedzieli w końcu na jakieś moje pytania? Bardzo bym prosił. Zrobiło się ciepło na granicy, zrobiło się ciepło i grubo. Jeżeli pamiętacie poprzednie lata akcji Granica, to tam przechodziły pojedyncze osoby, małe grupki i w związku z tym, że budowano płot i telemetrię i teraz jeszcze drugą warstwę płotu stawiają na koncentrynie zbudowanego, no coraz trudniej się przedostać. Imigranci, którzy chcą się dostać do Polski ze strony Rosji, bo to Rosja ciągle ich transportuje, po tym zamachu niczego się nauczyli, że wpuścili do siebie ludzi, którzy lubią eksplozje. Ale okej, to jest ich problem, nasz też troszeczkę. No więc zmieniło się tyle, że teraz przechodzą ogromne grupy. Co ciekawe, to ogromne grupy, po 50-100 osób, wiedzą doskonale, gdzie przechodzić, żeby nie było zasięgu telefonii komórkowej, bo mówimy o Puszczy Białowieskiej, bo to o tym regionie w tej chwili rozmawiamy. Przechodzą tam, gdzie wiedzą, że nie ma zasięgu telefonów komórkowych i nawet jeśli leśnicy zobaczą ich, to zanim się połączą z kimkolwiek, muszą wyjechać z puszczy, a wtedy tamtych typów już nie ma. Także ruszyła akcja Granica i teraz taka ciekawostka już na koniec kompletnie. Która to akcja Granica została założona przez nową, lepszą władzę i ta władza rozpacza nad tym, że ma problemy na granicy i planuje zbudowanie jeszcze lepszego muru. Już w tej chwili budują tą drugą warstwę z koncentryny. Pewnie na dwóch warstwach się nie skończy. Płot pewnie będzie rósł w siłę, a nam się będzie żyło dostatniej. Dlaczego wy skończeni debile? Przez ostatnie lata, mówię teraz do dzisiejszej władzy, kiedy mieliśmy problem na granicy i ciągle go mamy, nie współdziałali się z obecnym wtedy rządem, z ówczesnym rządem, żeby tę sytuację jakoś zatrzymać, nie wiem, rozegrać, nie wiem, dyplomatycznie, fizycznie, tylko rozdawaliście nagrody pani Holland za filmy, które pokazywały nie to, że krzyżem w zwierciadle, tylko po prostu w nieprawdziwy sposób całą tą sytuację, żeby obrzydzić poprzedni rząd. Ja tego nie jestem w stanie wam darować. To jest jeden z przykładów wielu tak naprawdę. Ale to jest taki teraz namacalny taki przykład pokazujący, że wy w ich interesów partyjnych nie dbacie o mój kraj. W związku z tym wypierdalać. Mówiłem to do polityków oczywiście wszystkich, a nie do państwa, bo z państwem się żegnam bardzo czule i życzę wam wszystkiego dobrego i żebyście żyli sobie dobrze i szczęśliwie i żeby nadchodzący czas był najwspanialszym czasem w waszym życiu. Tak mi się marzy, żeby po prostu wszystkim było dobrze. Coś mnie wzięło od tej pogody i z mojego serduszka chyba chwilowo faszyzm gdzieś się wydostał i poszedł na wakacje. Także póki jeszcze nie wrócił, wszystkiego najlepszego z okazji wiosny, bo zapewne zajebiście. Idę sobie do ogrodu. Pa!
Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.